Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serce Twoje wierne i zapalnij chwały Twojej miłości. Zeszli Ducha Twego, powstanie życie.
I odnowisz oblicze
ziemi. Módlmy się, niech łaska Ducha Świętego otworzy nasze serca na te słowa, które usłyszymy. Również prosimy o wstawiennictwo świętej Teresy, Dzionka Jezus, która akurat w tym temacie może być dla nas szczególną pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Mój drogi Piołunie, bardzo jestem zadowolony z tego, co mi donosisz o stosunku Twojego pacjenta do matki, lecz musisz wyzyskać pomyślną dla Ciebie okoliczność. Nieprzyjaciel będzie działał od środka na zewnątrz, ujarzmiając stopniowo postępowanie pacjenta i poddając je nowym wymogom. W każdym momencie może więc dosięgnąć sprawy jego ustosunkowania się do tej starszej pani. Ty musisz go w tym uprzedzić. Bądź w ścisłym kontakcie z naszym kolegą Grubosem, który ma pod swoją opieką matkę, i razem z nim utrwalajcie w tym domu zwyczaj wzajemnego dokuczania sobie. Codzienne ukłucia szpilką. Użyteczne są następujące metody. Nastawiaj umysł jego na życie wewnętrzne. On sądzi, że jego nawrócenie jest sprawą czysto wewnętrzną i dlatego uwaga jego jest obecnie skierowana głównie na stany umysłu lub raczej na ich w wysokim stopniu uwznieśloną treść. I to jest wszystko, na co mu w tej chwili możesz pozwolić. Popieraj to. Odwracaj jego uwagę od najelementarniejszych obowiązków przez kierowanie jej na obowiązki szczególnie wzniosłe i duchowe. Pogłębiaj tę niezwykle pożyteczną cechę ludzką, jaką jest lekceważenie i pogarda tego, co jest jasne i proste. Musisz doprowadzić do takiego stanu, w którym godzinami mógłby analizować swoje postępowanie, nie odkrywając w sobie żadnej z tych rzeczy, które są widoczne dla każdego, kto kiedykolwiek mieszkał z nim pod jednym dachem, czy też pracował w tym samym biurze. Bez wątpienia niemożliwą jest rzeczą przeszkodzić jego modlitwom za matkę. Istnieje jednak sposób, by te modlitwy unieszkodliwić. Postaraj się o to, by były zawsze bardzo uduchowione, by troska jego dotyczyła zawsze stanu jej duszy, a nigdy jej reumatyzmu. Wyniknie stąd podwójna korzyść. Po pierwsze, myśli jego będą się zawsze zwracać ku temu, co uważa za jej grzech. A przy odrobinie pomocy z Twojej strony doprowadzić można do tego, że zacznie zaliczać do grzechu wszystkie jej czynności, które są dla niego niewygodne lub irytujące. W ten sposób możesz dalej rozjątrzać istniejące zadrażnienia, nawet wówczas, gdy znajduje się na klęczkach. Przeprowadzenie tego nie jest wcale trudne, a przekonasz się, że to jest bardzo zabawne. Po drugie, skoro jego wyobrażenia o duszy matki będą bardzo prymitywne i często błędne, będzie on w pewnym stopniu modlić się za osobę nierealną, a to już Twoje zadanie, by ten urojony obraz uczynić z dnia na dzień coraz mniej podobny do rzeczywistej matki, do owej sarkastycznej, starszej pani, siedzącej z nim przy śniadaniu. Z czasem będziesz mógł tę rozbieżność tak pogłębić, że żadna myśl lub uczucie zrodzone w czasie modlitwy za urojoną matkę nie zaważy już na jego ustosunkowaniu się do matki rzeczywistej. Swego czasu miałem własnych pacjentów, tak pewnie w ręku, że można ich było w jednej chwili oderwać od żarliwej modlitwy za duszę żony lub syna po to, aby bili lub znieważali bez żadnych skrupułów prawdziwą żonę. ludzkie istoty mieszkają latami wspólnie, to zwykle zdarza się, że każda z nich miewa tony głosu i wyraz twarzy, które w sposób wprost nieznośny działają na nerwy drugiej osoby. Wykorzystaj to. Rozbudź u swojego pacjenta świadomość tego szczególnego marszczenia brwi u jego matki, do którego nabrał od razu jeszcze w dzieciństwie. I niech sobie uświadamia, jak bardzo tego nie lubi. Niech w myśli będzie przekonany o tym, że ona wie, jak go to drażni i że czyni to celowo. Jeśli znasz się na swojej robocie, nie zauważy nawet, jak bardzo niedorzeczna jest taka myśl. No i oczywiście niech nigdy nie podejrzewa, że i on ma tony i miny, które ją w podobny sposób drażnią, ponieważ nie może on siebie zobaczyć ani usłyszeć. Przez to sytuację taką da się bez trudu wytworzyć. W świecie cywilizowanym nienawiść w rodzinie uzewnętrznia się zwykle w wyrażeniach, które napisane wydawałyby się całkiem niewinne. Same słowa nie są obraźliwe, lecz wypowiedziane są takim tonem lub w takim momencie, że niewiele różnią się od uderzenia w policzek. Aby tę grę podtrzymać, musicie wspólnie z Glubosem zadbać o to, by każdy z tych głupców stosował coś w rodzaju podwójnej miarki. Twój pacjent musi żądać, aby wszystkie jego wypowiedzi brane były za dobrą monetę i osądzane po prostu na podstawie treści użytych słów. Równocześnie wszystkie wypowiedzi matki oceniać z przeczuloną wrażliwością, interpretującą ich ton, kontekst oraz podejrzane intencje. I ją trzeba zachęcać, aby postępowała w ten sam sposób. W następstwie tego oboje mogą wyjść z każdej kłótni przekonani lub prawie przekonani, że są zupełnie niewinni. Znasz takie sytuacje. Ja ją po prostu pytam, kiedy będzie obiad, a ona wpada w złość. Z chwilą utrwalenia się tego zwyczaju stwarza się rozkoszną sytuację, w której człowiek mówi rzeczy z wyraźnym zamiarem dokuczenia drugiej osobie, mając równocześnie za złe, gdy ta osoba czuje się naprawdę dotknięta. Na zakończenie donieś mi cośkolwiek o religijnej postawie starszej pani. Czy jest w ogóle zazdrosna o ten nowy czynnik w życiu swojego syna? Zgoła dotknięta tym, że musiał się uczyć od innych i tak późno tego, do czego dawało mu w jej mniemaniu tyle sposobności już w dzieciństwie. Czy nie odczuwa tego, że on wokół tej sprawy czyni zbyt wiele zamieszania lub że mu to wszystko zbyt łatwo przychodzi? Pamiętaj o starszym bracie z przypowieści Nieprzyjaciela. Twój kochający stryj, Pędacz.
Ja bardzo dziękuję Panu Pawłowi za przełożenie tego tekstu. Myślę, że mógł do nas bardziej dotrzeć. Jakiś komentarz? Najpierw taka uwaga wstępna. Jezus Chrystus w swoim działaniu, czym jest mowa w tym liście, uzdrowienia duchowego człowieka zaczyna od tego, co zewnętrzne i prowadzi do tego, co bardziej wewnętrzne, duchowe. Weźmy na przykład świętego Jana od Krzyża. Zaczyna w nocy czynność zmysłów, przechodzi przez noc biernym ducha, aby zakończyć weselem i pieśnią duchową żywego i miłości. Podobnie czyni święta Teresa Jezusa, kiedy pisze zamek wewnętrzny, zaczyna od pierwszych mieszkań, które są bliskie temu, co zewnętrzne i dalej następuje coraz bardziej wchodzenie w to, co jest wewnętrzne. Demon zaś, po próbie pokonania pacjenta przez zwykłe bycie w kościele parafialnym, i przez zwykłe przebywanie z wiernymi, ale przy zachowaniu tej samej zasady, czyli od tego, co duchowe, wewnętrzne, przechodzi do tego, co zewnętrzne, teraz swój atak przenosi na relacje domowe. Te relacje czy z osobami najbliższymi. Oczywiście to mogą być relacje w rodzinie, to mogą być relacje w klasztorze, to mogą być również relacje w biurze. Myślę, że tutaj trzeba szukać powodu tak zwanego mobbingu, że jakaś tam przełożona czy przełożony kogoś nie znosi. W każdym razie są to relacje w tym wypadku pomiędzy matką i synem i zasada jest podobna, czyli od tego, co duchowe, albo takie wznoślone, przechodzi się do tego, co zewnętrzne, aby tu szukać podstaw do zaatakowania tego młodego, nawróconego człowieka, do wyprowadzenia go na manowce i do zrodzenia konfliktu w rodzinie, to najlepiej na płaszczyźnie oczywiście duchowej wrażliwości. I ta walka toczy się w czterech obszarach. Pierwszy obszar, streszczam, że ten młody człowiek uważa, że jego nawrócenie jest czymś bardzo wewnętrznym. Jest niejako jego własnością, której powinien strzec przed krótkością, powierzchownością swoich najbliższych, w tym przypadku matki. Niestety, ja czasami podobne historie obserwuję w wspólnotach zakonnych u sióstr, które przeszły przez terapię. Rzeczywiście zbyt często w moich ustach pada negatywna ocena terapii, ale ja tak mówię socjologicznie, nie oceniam w całości. Ale w każdym razie siostry, które przeszły przez terapię, one uważają się za te osoby, które coś więcej czują, coś więcej widzą, że one coś odkryły, prawda? I one na przykład zadają spowiednikowi, a czy ojciec przeszedł terapię? A, to już nie mam o czym mówić. I potem również podejście do sióstr, które nie przeszły. No tak, to one mają problemy, nie przerobiły tematu, nie przeszły takiej terapii i tak dalej. Jest takie, zwróćmy uwagę, chodzi o coś takiego, że ja sobie daję prawo do czegoś takiego większego, wyższego poczucia, rozumienia, patrzenia, głębszego wejrzenia w sprawy i tak dalej. Dlatego w tym przypadku demon zachęca, żeby ten człowiek obserwował swoje myśli, na ile są duchowe, na ile są wzniosłe. I demon w tym go utwierdza, że tej wzniosłej duchowości ma strzec, a zarazem ma go odciągać od tego, co związane jest z podstawowymi obowiązkami, a więc zdystansowanie się tego, co jest proste, co jest prostą, zwykłą pobożnością, co jest katechizmowe. I w tej swojej duchowości i pielęgnowaniu może być zaangażowany godzinami, a nie zauważył zwykłego kurzu na swoim biurku. Więc takie pielęgnowanie, właśnie, że jestem taką to elitą duchową, elitą wrażliwości. Tak samo jak jeden z naszych ojców niestety miał taki smutny epizod, związał się z panem Polakiem dawniej wrocławskim. I to, co uderzało w tym całym środowisku, rzeczywiście to byli bardzo inteligentni ludzie, którzy pokończyli teologię. Prawda? Ale takie właśnie poczucie, że oni są tacy ponad, tacy i jednocześnie bardzo wrażliwi na wiele spraw. Wrażliwi. Więc chodzi o coś takiego, żeby w sobie coś takiego właśnie pielęgnować. Poczucie takiej niezwykłości, niezależnie czy to będzie po nawróceniu, czy to będzie po terapii, czy to będzie w zasadzie innego klucza. Druga sprawa, w tym wypadku jesteśmy na płaszczyźnie człowieka, który tak próbuje się modlić, bo to mówimy o chrześcijaninie. Więc jest drugi obszar, to jest troska modlitwy. Więc oczywiście tutaj nie ma, żeby tego człowieka odciągać modlitwy. Nie, niech on się modli jak najbardziej. Tylko, że ta modlitwa musi być bardzo duchowiona I oczywiście w ramach tej modlitwy musi obronić swoją matkę, czuje się za nią odpowiedzialny, tylko że w tym patrzeniu na matkę nie bierze pod uwagę właśnie rzeczywistej sytuacji duchowej, życiowej, nie widzi jej zmagań, choćby o to, aby zapewnić mu odpowiednie pożywienie, utrzymanie porządku w domu itd. Ale patrząc na matkę, widzi coraz bardziej, że jest ona mało duchowiona, że jej wypowiedzi są powierzchowne, mało ewangeliczne, że ogląda tylko na przykład seriale, prawda? I że jej praktyki są takie pobożnościowe, poza to nic nie wyjdzie i nie szuka czegoś więcej. I w związku z tym ta matka staje się dla niego coraz taka właśnie nierealna, coraz bardziej do niego, znaczy on coraz bardziej do niej podchodzi od strony duchowej, ale ta konkretna osuwa mu się w jakąś przeciętność i on uważa, że ma obowiązek ją z tego wydobyć, a przynajmniej o tym jasno, wyraźnie wciąż przypominać, że jest płytka, powierzchowna, że zajmuje czas byle czym. Znam pewnego pobożnego pana, który pragnął, aby rodzina, żona i dzieci omawiały liturgię godzin. Ale skoro jakoś nie chciały w to wejść, to zaczął bić się brewiarzem. W ostateczności żona wyrzuciła go z domu. On potem odbywał długie, czasami całonocne adoracje w intencji rodziny i narzekał, że nie wystarcza mu na alimenty. Radziłem mu, aby może podjąć jakąś dodatkową pracę, bo z pewnością alimenty na 6 dzieci muszą być wysokie. No ale on tego nie widział, takiej potrzeby. I tylko ciągle przedłużał te swoje adoracje i narzekał. Tylko akurat w tym wypadku miałem relację od niego i miałem relację od kogoś, który dobrze znał tę sytuację rodziny. Więc on tak naprawdę, to, że bił dzieci brewiarzem, że źle omawiały, to w ogóle tego nie widział niestety. Ale rodzinę rozwalił, mówiąc szczerze, rozwalił i dzieci, bo są takie, jakie są bardzo zagubione. A on w dalszym ciągu jest pobożny i odbywa adorację. To są rzeczy naprawdę przerażające. Trzeci obszar, który też jest tak codziennie dostępny, no to jest właśnie ta kwestia odbioru barwy głosu, wyrazu twarzy, nie wiem, sposobu dotykania, sposobu jedzenia, prawda, blaskania, no nie wiem, siorbania, no takich różnych rzeczy, które są. I przy takim mniemaniu o swoim życiu duchowym, czy wrażliwości rzekomo duchowej, to no, jeżeli jest takie właśnie, powtarzam, fałszywe mniemanie o swoim życiu, takiej wrażliwości duchowej, to taki człowiek na pewno w tym obszarze polegnie. Oczywiście czasem może być i tak przy autentycznym rozwoju duchowym, że emocje nie zawsze nadążają, a to jest przypadek świętej Teresy Dzieciątka Jezusa, proszę o tym powiemy. Ale właśnie w tym przypadku, o którym tu mówimy, może być tak, że nadwrażliwość pseudoduchowa może ulegać się w tym, że właśnie bardzo denerwuje, drażni daną osobę, barwa głosu czy wyraz twarzy, w tym wypadku matki. I temu towarzyszy przekonanie duchowe, bardzo ważne, bo jakie inne, że ona o tym wie i robi to specjalnie, to jest takie, że ona go prowokuje, prawda? I on zmuszony jest do walki duchowej z tą kobietą, tak? No bo ona to robi specjalnie. No i to też już to słyszeli, o sobie ma przekonanie, że odnośnie min, tonu, głosu, nie wiem, picia herbaty, mieszania łyżeczką w szklance, to oczywiście jest najwyższa elegancja, tak? Nic nie można zarzucić, wszystko jest w porządku. Ale właśnie to wciąż bazuje na tym, że w swojej wrażliwości duchowej jest on wystawiony na dziwne, prowokacyjne zachowania drugich osób. Czyli wciąż to wychodzenie od wnętrza na zewnątrz. Na to, to, co na zewnątrz, to, co wokół, ono jest takie właśnie pokrzywione, siorbające i takie robiące hałas, no, i tak dalej. I w końcu czwarty obszar, też bardzo ciekawie pokazany, że owemu pacjentowi wydaje się, że to, co mówi właśnie, no bo dużo czyta, dużo rozmyśla, coś tam zrozumiał, to jest oczywiście sama głębia, sama mądrość, sama szczerość i sama autentyczność. Dlatego żąda, aby te jego wypowiedzi brane były za dobrą monetę i osądzane po prostu na podstawie treści użytych słów. No ale oczywiście w przypadku wypowiedzi matki, no to tutaj jest przeczona nadwrażliwość, interpretacja i tonu, kontekstu, że oczywiście wszystko to, co mówi, to są podejrzane intencje albo nie chce go zrozumieć. Więc oczywiście, że przy takich sytuacjach no cały tutaj splot tych relacji może być bardzo dramatyczny i może się rozwijać. I czasami właśnie z takich drobnych rzeczy mogą się zrobić straszne relacje. Są takie rekolekcje dla zakonników z XVII wieku. I tam jest opowiedziana pewna historia o dwóch zakonnikach. Pomiędzy nimi doszło do takiej strasznej niechęci. A zaczęło się od drobiazgu, właśnie od takich drobiazgów, o których tutaj mówimy. No i nie byli w stanie sobie jakoś tak przebaczyć. Jak jeden z tych zakonników już był blisko śmierci, to wezwał tego drugiego zakonnika i mówi, no tam przepraszam cię i tak dalej. No i ten zakonnik przyjął. Ten już jest blisko śmierci, jest umierający. Ale ten, który został przeproszony, odchodząc, mówi, a widzisz, miałem rację. W końcu się przyznał do winy. I tam dalsza kość jest taka bardzo dramatyczna. Ten to usłyszał, że tak powiedział i mówi, znowu wszedł w taką niechęć. Także Rzemian się umarł, w gniewie zamarł. W tym gniewie umarł, ziemia się powiedzmy zapadła i jednocześnie za jakiś czas tego zakonnika również wciągnął, nie wiem, do piekła czy takiego otwartego grobu. No to taka opowieść bardzo makabryczna, ale w sumie to jest taka przypowieść dosyć wymowna i taka dosyć obrazująca. Także widzimy, że problem wcale nie jest taki dzisiejszy, jak można się tak nawzajem związać takim całym układzie niechęci, które mogą się zająć od czegoś takiego, no nawet drobnego, powiedzmy. Tak. Więc teraz przejdziemy do przypadku świętej Teresy. Oczywiście, że te przypadki można by analizować, to co tutaj w tym liście jest zawarte, można by też analizować w oparciu o to, co pisze Natalia Tułasiewicz w tym swoim dzienniku, zwłaszcza z tego okresu, kiedy jest w Krakowie, w czasie okupacji, wiadomo, ludzie, na przykład jej rodzina musiała się przenieść, została przez okupanta wyrzucona z Poznania i przewieziona do Krakowa i tam zamieszkali u siostry ojca. I wiadomo, nagromadzenie na jednej przestrzeni spowodowały jakieś tam różne konflikty rodzinne i Natalia bardzo dobrze to tam pokazuje, jak się te rzeczy przedstawiają. No można by też to mówić, na przykład Edyty Stein, to co ona przeżyła w klasztorze w Kolonii, od niektórych sióstr, różnego rodzaju właśnie tego typu przykrości, no, z takiej pozycji wyższej, tej na przykład mistrz przeoryszy, mistrzyni pod przeoryszem. No ale szczególny przykład mamy u małej Tereski. Dlatego, że ona pisze właśnie bardzo dużo na temat właśnie tych małych szpilek, którymi można się je bardzo ubogacać. I ona tego doświadczyła i ta wspólnota jej od tej strony, można powiedzieć, była mistrzowska. Także to, bo to nie była taka obserwa, siostry takie bardzo duchowione, czynące się realiu życia. No, mała Tereska trochę nie do końca umiejąca się odnaleźć, jeśli chodzi o takie codzienne obowiązki, poza tym jeszcze jej rodzina, więc na pewno ten syn bardzo wiele przeżywał takich właśnie przykrości, o których tutaj jest mowa. I ja taką tam będę książkę prezentował, ale ta walka, którą ona podjęła, bo też czasem ze sprawy, że pokonanie takiej sytuacji, to znaczy zmierzenie się z takimi sytuacjami, to wymaga olbrzymiego również wysiłku duchowego. Więc tak. Więc od tej strony Święta Teresa była rzeczywiście wystawiona na wielką próbę, na wielkie zmagania. Tylko ona była mi bardziej w roli takiej tej matki niż tutaj, jak to było w tym liście. To znaczy, no właśnie, te siostry były takie może bardziej wychowione, pracowite, odpowiedzialne za wspólnotę, a tutaj takie dziecko, które tak za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić. Więc Teresa zdała sobie sprawę przynajmniej z czterech rzeczy, które występują. Pierwsza, że dla urzeczywistnienia ambitnego programu potrzeba, aby sam Jezus kochał w niej wszystkie siostry. Stąd wykrzywienie, które wypływa z jej pióra w samym sercu jej powieści. Och, jak bardzo, znaczy tu że krzyk, och, jak bardzo je przykazanie nowe kocham, ponieważ daje mi ono pewność, że jest Twoją wolą kochać we mnie tych wszystkich, których mi przekazujesz kochać. Po drugie, rozumiałam przede wszystkim, że miłość bliźniego nie powinna pozostać zamknięta w głębi mojego serca, czyli właśnie w przestrzeni takiej mojej duchowości, o której tutaj w liście czytamy. Nikt powiedział, Jezus nie zapala pochodni i nie stawia pod kolcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Wydaje mi się, że ta pochodnia oznacza miłość bliźniego, która powinna oświecać, radować nie tylko tych, którzy są mi najdrożsi, ale wszystkich, którzy są w domu, nie włączając nikogo. Czyli od tego, co jest w sercu, przechodzi się na to, co jest na zewnątrz i ma to ogarnąć wszystkich, prawda? Dalej trzecia rzecz. Teresa rozumie lepiej, że doskonała miłość polega na znoszeniu wad bliźnich, prawda? Nie na nawracaniu, wypominaniu, tylko na znoszeniu, nie dziwieniu się ich słabością i na budowaniu się najdrobniejszymi aktami cnót, które oni praktykują. I czwarta, Teresa dobrze wiedziała i mogła napisać, miłość udowadnia się czynami. Przeto każda siostra, każda sytuacja może być okazją do wyrażania miłości. I oto takie trzy przykłady, takie sióstr, wobec których ona tę miłość wyrażała. Karmelitan, siostra od świętego Wincentego. Karmelitanka ze wspólnoty w Lisieux, współczesna Teresie, imię świeckie Joa Adela Alterre. Urodzona w Cherbourg w 1841 roku. W wieku 8 lat, osierocona przez ojca i matkę, pobierała naukę w szkole sióstr świętego Wincentego a Paulo w Konie. Tutaj też taka ciekawa, widzimy, że ta siostra przyjęła imię od świętego Wincentego, a więc jak się popatrzy na tę relację z dzieł duszy, to można powiedzieć, że to jest taka bardzo biedna kobieta, ale jednak dziecko, wstępując do Karmelu, jednak dziecko bardzo to wiele przeszło, ale kiedy wstępuje do Karmelu, pamięta o tym, czego doświadczyła w tym sierocińcu. Tak? Hali przyjęła w 1874 roku, a w roku następnym złożyła profesję jako siostra biała, niechórowa. To takie w sumie były służące, mówiąc szczerze, dla klasztoru. Kiedy Teresa wstąpiła do Karmelu, siostra od świętego Wincentego, zdawała się mieć złośliwe upodobanie w upokarzaniu jej. Więc jakby ten proces, o którym powiedzmy, bo to tak też trzeba nazwać, że ona była pod wpływem demona, ten proces takiego właśnie bycia złośliwym, no nabrał u niej, że tak powiem, rozwoju, tak. Brylowała w tym. Więc miała takie, zdawała się mieć złośliwe upodobanie w upokarzaniu jej, zarzucała świętej powolność w wykonywaniu pracy ręcznej i nadała jej przezwisko Kozica. No bo to tak. A nawet mimo to Teresa nie przestawała uśmiechać się do niej. A nawet z powodu wielkiego nabożeństwa siostry od świętego Wincentego do Eucharystii skomponowała na jej prośbę 4 eucharystyczne wiersze. Nigdy jednak Teresa nie znalazła zrozumienia u tej siostry, która zaledwie na kilka tygodni przed śmiercią świętej zawołała: Teresa to miła siostrzyczka, ale co będzie można o niej powiedzieć po śmierci? Nikt przecież nie uczyniła. Siostra świętego, świętego Wincentego będzie zawdzięczać Teresie jeden z pierwszych cudów przypisywany w Stolicy Świętej, zostanie uzdrowiony z niedokrwienia mózgu. Tak. Następnie siostra od świętego Piotra i od świętej Teresy. Więc zakonnica, karmelitanka z Lisieux, to jest ta owa sparyżowana siostra, o której mówi Teresa w Dziejach Duszy. Kiedy Teresa wstąpiła do Karmelu, siostra świętego Piotra była już kaleką, lecz przychodziła jeszcze do chóru rektarza na swym wózku. Była ona niezwykle trudna we współżyciu chorą o charakterze szóstkim i mało wykształconym. Przy lada dotknięciu palcem traciła cierpliwość. Świadoma wielkiej trudności, Teresa ofiarowała się codziennie prowadzić ją z chóru do rektarza. Wiele, pisze, mnie kosztowało ofiarować się jej do spełnienia tej małej posługi. Nie do uwierzenia, ile mi kosztowało ruszyć z miejsca, zwłaszcza na początku. Aż w końcu, dzięki ogromnej delikatności Teresy, zyskała jej łaski. Co wieczór, gdy widziała, że siostra świętego Piotra potrząsa swoją klepsydrą, wiedziałem, co to znaczy. Chodźmy. Niewiarygodnie, ile mi kosztowało przerwanie modlitwy, szczególnie początkowo. Robiłam to jednak natychmiast, a potem zaczynał się cały rytuał. Trzeba było przedstawić i odnieść sztołek w pewien szczególny sposób, przede wszystkim nie spieszyć się. Następnie odbywała się wędrówka. Chodziło o to, żeby iść za biedną kaleką, podtrzymując ją za pasek. Robiłam to najdelikatniej, jak umiałam. Ale jeśli na nieszczęście potknęła się, natychmiast wydawało się jej, że ją źle trzymam i że zaraz upadnie. O mój Boże, idzie siostra za szybko, zaraz się potłukę. Gdy próbowałam iść jeszcze ostrożniej, no niech siostra za mną idzie, nie czuję już ręki siostry, zaraz mnie siostra puści, zaraz upadnę. Och, miałam rację, że siostra jest za młoda, żeby mnie prowadzić. Wreszcie, bez przygód, docierałyśmy do rektarza. Tam pojawiały się inne trudności. Chodziło o to, żeby usadowić siostrę świętego Piotra i zręcznie postępować, żeby jej nie zranić. Następnie trzeba było zawinąć jej rękaw, również w pewien szczególny sposób. Potem było mi wolno odejść. Biednymi, zniekształconymi rękami, tak jak miała, drobiła sobie chleb w miseczce. Szybko to spostrzegłam i co wieczór nie zostawiam jej, zanim jej nie oddałam jeszcze tej drobnej przysługi. Ponieważ nie prosiła mnie o nią, była bardzo wzruszona moją życzliwością i to dzięki temu sposobowi, o który wcale nie staram się myśleć, całkowicie pozyskałam sobie jej względy, a szczególnie dowiedziałam się o tym później dlatego, że pokroiwszy jej chleb, zanim odeszła, posyłała mu najładniejszy uśmiech. Po 1892 roku paraliż pogłębił się tak, iż w końcu została uwięziona w swojej ubogiej celce. Jej życie przemieniło się w nieustanne męczeństwo. Jej jedynym schronieniem były modlitwy. Siostra od świętego Piotra była niezmordowana w modlitwie. Zmarła za życia Teresy, gdzie w duszy święta w ten sposób kończy wspomnienie owej siostrze. Bóg zostawił mi pamięć o tym niebywalne tchnienie zachęcające mnie do praktykowania miłości. Tym siostrą, przepraszam, cztery, więc jeszcze będzie dwie będą. Ta słynna Teresa świętego Augustyna. Jest ona ową zakonnicą, karmelitanką, z której Teresa odczuwała pewną instynktowną niechęć. No są tacy ludzie, których sam oddech, nie wiem, barwa głosu, no wszystko w człowieku wywołuje jakąś taką niechęć. Więc i tu też mam taki przykład, że pomimo całego duchowego rozwoju Teresy, to do końca życia, od pierwszego spotkania, jeszcze jako była dzieckiem w rozmównicy, do końca życia, no prawie 10 lat w Karmelu, Teresa, ta siostra, po prostu swoim sposobem mówienia, chodzenia, po prostu irytowała. To, że widzimy tutaj, że rozwój duchowy niekoniecznie musi się pokrywać z emocjami. Te emocje mogą być pozostać gdzieś tam bardzo zapóźnione. We wspólnocie pełniła, natomiast jak wiemy, no Teresa zwalczała tę niechęć i zdołała je pokonać do tego stopnia, że zainteresowana siostra dostrzegała u niej uśmiech i sympatię. Zmarła 22 lipca 1929 roku po karmizacji Teresy i przeczytaniu dzieł duszy. Fragment nawiązujący do Teresy św. Augustyna znajduje się w rękopisie C, w rękopisie tym, w rękopisie G i jest następujący. Jest w zgromadzeniu siostra, która ma talent, właśnie. Przede wszystkim oczywiście mogłaby ona pójść po linii właśnie tego z listu, po linii tego właśnie młodego człowieka, że to matka robi wszystko specjalnie, żeby go irytować. Teresa trochę tak zaczyna, która ma talent drażnienia mnie na każdym kroku. Jej zachowanie, jej słowa, jej usposobienie wydają mi się bardzo nieprzyjemne. Tymczasem jest to święta zakonnica, która musi być bardzo miła dobremu Bogu. Nie chcąc ulec naturalnej antypatii, jak odczuwałam, powiedziałam sobie, że miłość bliźniego nie powinna opierać się na uczuciach, ale wyrażać się w czynach. Postanowiłam więc postępować wobec tej siostry tak, jak postępowałabym wobec najdroższej osoby. Za każdym razem, ilekroć ją spotkałam, wstawiałam się za nią do dobrego Boga. Ponieważ ona nie domyślała się moich uczuć względem niej, dlatego też nie podejrzewa pobudek mojego postępowania, trwała w przekonaniu, że jej charakter bardzo mi się podoba. Pewnego dnia podczas rekreacji powiedziała mi z miną bardzo zadowoloną te mniej więcej słowa. Powiedz mi, siostro Teresy, Dziadku Jezus, co cię tak we mnie pociąga? Bo za każdym razem, gdy na mnie spojrzysz, widzę, że się uśmiechasz. Kiedy Teresa pisała tę stronicę, miała 24 lata, natomiast owa siostra 41, dużo wcześniej, na prośbę siostry Teresy od św. Augustyna napisała swój pierwszy wiersz Cudowna Rosa. Teresa od św. Augustyna zeznawała jako świadek w procesie informacyjnym, rok 2011, Wcześniej z okazji śmierci Tereski napisała o niej zeszyt ze wspomnieniami zatytułowany Pamiętnik Świętej Przyjaźni. Podczas procesu kamienicznego zeznawała nie bez pełnej naiwności. Teresa zawsze była miła, nawet wobec tych, które odnosili się do niej z małą delikatnością. Przyjmowała je z tym samym uśmiechem, starając się jej zadowolić i uniknąć wszystkiego, co mogłoby stać się dla niej powodem do cierpienia czy wewnętrznej walki. Nie wiedziała nawet, że ową antypatyczną siostrą wspomnianą w dziejach duszy była właśnie ona. Dowiedziała się o tym na miesiąc przed śmiercią. I jeszcze jedna siostra, Marta Jezusa. Współnocjuszka Teresy, a później uczennica. Profesję złożyła jako siostra niechórowa. Z miłości do Teresy prosiła o możliwość pozostania w nowicjacie, aby móc pozostawać pod jej kierownictwem, ponieważ święta pełniła wówczas obowiązki mistrzyni nowicjatu. Jej prośba została wysłuchana. Charakter miała szorstki, nieco agresywny i zmienny, łatwo popadający w skrajności i uczucia frustracji. Wobec Teresy siostra Marta miała na przemian uczucia przywiązania i niechęci, czasem nawet sarkazmu. Przyznaję, że często wystawiał na próbę jej cnotę, wyznała w czasie swych zeznań w procesie apostolskim. Jako kucharka to właśnie ona przeznaczała Teresie nie nadające się dla nikogo resztki posiłków. To są też takie rzeczy bardzo pokorzające, na przykład. Przynajmniej Teresa była bardzo delikatna, jeśli chodzi o żołądek, więc to taki rodzaj też, no, na pewno nie sprzyjał zdrowiu Tereski. Na stronicach dzieł duszy Teresa sama opisuje swoją pedagogię stosowaną, aby pomóc duchowo siostrze Marcie. Od czasu do czasu ma z nią krótkie rozmowy duchowe. Koryguje jej zbytnie przywiązanie do Matki Gonzagi, pozwala na odbywanie z siostrą Martą ćwiczeń duchowych, dla niej także i urodzin, pisze Teresa, cenną modlitwą pokorę. Do naszych czasów zachowały się dwa bileciki kierowane do siostry Marty przez święto. Pierwszy ze stycznia, 89, drugi z połowy lipca, 97 jest już, kilka tygodni przed śmiercią, pisany już w efimerii. Teresa popisała ten ostatni, twoja mała bliźniaczka, Teresa. Marta dwukrotnie uczestniczyła w procesie beatyfikacyjnym Teresy, po raz pierwszy w procesie formacyjnym, dając tam obszerne zeznania, bogate, wartościowe szczegóły. Czyli w tym przypadku, co Teresa wykorzystuje, już trochę przedłużam, jeśli chodzi o taką właśnie walkę wobec tych sióstr. Więc pierwsze to, no właśnie te spotkania w refektarzu, no bo to jest takie miejsce, gdzie się człowiek spotyka, stół. Czyniła to właśnie poprzez odmawianie sobie części napoju w refektarzu, aby dać go swojej sąsiadce za stołem, szukanie na rekreacji towarzystwa niemiłych sióstr. Jeśli chodzi o zachowanie na rekreacji, Teresa zdała sobie sprawę z ważności dobrego humoru, jaki powinien panować na spotkaniach wspólnotowych. Będzie musiała włożyć wiele entuzjazmu i wyobraźni w sprawianiu przyjemności swym siostrom. Ile wkładała w sprawianie przyjemności Panu. Powinna oświecać, rozweselać, jak pochodnia wszystkich znajdujących się w domu. Mówiąc w ten sposób, nie tylko będzie musiała udzielać się w czasie rekreacji lub sióstr mniej sympatycznych, co już czyniła, ale też próbować rozweselić je na tysiące sposób. No wiemy, że miała takie ku temu zdolności aktorskie duże. Pisanie wierszy. Teresa nie pisze wierszy dla swej własnej przyjemności, lecz przede wszystkim, aby służyć, pomagać i dodawać otuchy swym siostrom, dopiero na drugim miejscu tworzy z potrzeby wyrażenia siebie. Tak o tym napisała do księdza Bellier. Skromne te poezje ukażą księdzu nie to, jaką jestem, ale to, jaką chciałbym i powinnam być. Układając je, zwracam raczej uwagę na treść niż na formę, to też reguły wersyfikacji czasu bywają zaniedbane. Celem nie było wyrażenie moich uczuć, albo raczej uczuć kramitanki w odpowiedzi na pragnienie sióstr. Wspomniane wiersze mają różnych adresatów, istnieją poezje dla wspólnoty, czy też pisane na zamówienie sióstr, spośród których niektóre skomponowane są ściśle według pragnienia proszącej lub też pisane z większym wewnętrznym zaangażowaniem. Czasem nawet ich autorka pozwala podnieść się nad nimi. Ale dlatego tu też ja bronię tej poezji Marii Tereski, bo zwróćmy uwagę, w jakiej okoliczności jest napisana, a zwłaszcza jeśli chodzi o to, komu te wiersze są dedykowane, to właśnie był ten sposób przekraczania tych swoich, powiedzmy, niechęci różnych wobec tych sióstr, jeden sposób. I w końcu troska o zachowanie pokoju. Postępowanie, jak należy podjąć dla życia w pokoju i zachowania go, polega na właśnie efolności emocjonalnej. Dzięki niej możemy kontrolować nasze uczucia i wolność je wybierać. Teresa opowiada różne szczegóły dotyczące sytuacji, w których okazała się zdolną do kierowania swymi własnymi uczuciami. Wspomina na przykład, ile kosztowało ją zachowanie pokoju po tym, gdy znalazła swoje narzędzia pracy w nieładzie lub gdy zostały jej one zabrane, nie oddane. Znaczy tak, no, nie wiem, no, każdy ma taki swój ulubiony kącik, swoje, nie wiem, swoje biurko, swoją szafę, swój warsztat. W przypadku sióstr, no to powiedzmy taki urząd, no to jest czasami jakby całe królestwo, dlatego też jest bardzo trudno zmieniać urzędy, mieć inni w klasztorach. I tutaj widzimy, Teresa widzi, że ktoś w tym urzędzie buszuje, tak? Więc bardzo łatwo się zirytować. I akurat to przeżywa spokojnie, nie bez ofiary. I dalej dobrowolna ofiara stanowi praktyczną formę podjęcia trudu prowadzącego do wolności emocjonalnej. Podczas cichej modlitwy siostra znajdująca się obok Teresy wywoływała dziwny hałas, jakby ocierała wzajemnie dwie muszelki, wyjaśnia sama święta. Następnie dodaje, była wzmuszona odprawiać jedynie modlitwę polegającą na znoszeniu tego cierpienia. Pogrążona w udręce, szukała jednak sposobu, by czynić to bez irytacji, ale z radością i pokojem, przynajmniej wewnątrz duszy. Tak, tutaj powtarzam, widzimy właśnie to, jak Teresa te problemy rozwiązuje. Sytuacje w rodzinach, sytuacje nie, w biurach są, no, uważam, że są podobne. Natomiast, jeżeli ja słyszę na przykład o kimś, ktoś tam mówi na przykład, że dostaje no właśnie mobbingu, czy jakieś nieprzyjemności od kogoś tam, kto jest szefem, no to zwykle jest tak, że ten szef uważa się za królową świata, człowieka sukcesu, który wszystko ogarnia. Oczywiście zwykle jest tak, że podwarni też to potwierdzają, bo teraz nie ma interesu. Jeżeli ktoś się znajdzie, który no, zakwestionuje albo no, nie wyraża w sposób widoczny swojego entuzjazmu, no to oczywiście, że poniesie za to konsekwencje. Niekiedy bardzo trudne do przeżycia. Więc także ta zasada z tego, co jest takie bardziej duchowe, wzniosłe, nie mamy sobie jakieś wielkie, przechodzi na zewnątrz. I tutaj zawsze muszą być jakieś ofiary. Natomiast Tereska mówi, że oczywiście ważna jest ta wewnętrzna sfera, która polega na tym, żeby zdawać się, kim jest. Ona bardzo mocno podkreśla sobie bycie dzieckiem Bożym, ale to musi też przejść na to, co zewnętrznie objawić się w konkretnych czynach, w konkretnych zachowaniach. ale jednocześnie też ona właśnie nie ucieka od tego, co zewnętrzne, prawda? Od tego całego środowiska sióstr, które były takie, a nie były, a nie inne, nie umiała się z tym skonfrontować. Mówię, ten temat jest szeroki i myślę, że tutaj każdy z nas mógłby w tym względzie dać jakieś różne świadectwa. I jest to też takie ciągłe pole i obszar różnego rodzaju zmagań. Dlatego temat jest niezwykle aktualny i myślę, że tutaj Teresa może dla nas być pewną pomocą. Także to się nam trochę przedłużyło. Teraz będzie adoracja do 11:15, dobrze?